Radiowo-internetowe studium biblijne.
Ksiądz Krzysztof Orzeł w radiowo-internetowym studium biblijnym. Spotykamy się dzisiaj z księdzem doktorem Robertem Głuchowskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam księdza redaktora i słuchaczy.
Tegoroczny cykl naszego biblijnego studium dobiega końca. To już ostatnia przed wakacjami audycja z cyklu Trudne dzieje początków chrześcijaństwa. Jak pamiętamy, w naszych spotkaniach poznawaliśmy świat pierwszych chrześcijan przez pryzmat Nowego Testamentu, a szczególnie Księgę Dziejów Apostolskich.
Nasza refleksja nad Księgą Dziejów Apostolskich kończy się. W ostatniej rozmowie dotarliśmy z Pawłem Apostołem do Rzymu, gdzie przebywa on w więzieniu, w areszcie domowym. I tym obrazem Święty Łukasz kończy Dzieje Apostolskie. Podkreślaliśmy jednak mocno, że nie jest to obraz klęski, ale mocne zaznaczenie, iż ewangelizacja nie kończy się, ale dopiero na dobre zaczyna, bo dobra nowina o Jezusie dotarła do centrum ówczesnego świata.
W tym momencie opowieść Dziejów Apostolskich urywa się. Czytelnika interesuje jednak, jakie są dalsze losy apostoła narodów. Aż prosiłoby się, aby Święty Łukasz tę historię opowiedział dalej.
Tak jak wielokrotnie mówiłem, Święty Łukasz nie kontynuuje tej opowieści z tej prostej przyczyny, że nie miał on zamiaru pisać biografii Pawła Apostoła. Dzieje Apostolskie to nie kronika pierwotnego Kościoła, o tym też mówiliśmy, ale bazująca na wybranych wydarzeniach próba odpowiedzi na pytania o Kościół, o jego naturę, ewangelizację, kerygmat. Można użyć takiego stwierdzenia, że to bardziej teologiczna niż historyczna księga o Kościele.
Czy z innych źródeł znamy jednak dalsze losy apostoła Pawła? Co działo się z nim później, po tym czasie, który przedstawiają Dzieje Apostolskie?
Odpowiedź na to pytanie to dla badaczy wielki znak zapytania. Byłby to zresztą temat na osobne studium dotyczące samej osoby Pawła. Najbardziej ogólnie można powiedzieć, że istnieją dwie opinie na ten temat. Są uczeni, którzy twierdzą, że Paweł w owym rzymskim więzieniu pozostał aż do swojej męczeńskiej śmierci, ale przeważa jednak inna opinia, mianowicie taka, że Paweł został z tego więzienia uwolniony, następnie odbył podróż apostolską do Hiszpanii, odwiedził też inne kościoły. Jak wnioskujemy z listu do Rzymian, do takiej podróży do Hiszpanii się przygotowywał. Natomiast Klemens Rzymski pisze w 95 roku po Chrystusie w liście do Koryntian, że Paweł głosił Ewangelię aż do granic Zachodu. Granicami Zachodu nazywano właśnie w starożytności Hiszpanię. Misja jednak się nie powiodła, dlatego nie ma o niej mowy w innych pismach. Tak zwane listy pasterskie Pawła, więc dwa do Tymoteusza, list do Tytusa, sugerują, że Paweł podróżował jeszcze przed śmiercią, odwiedzając chrześcijańskie wspólnoty w Efezie, w Koryncie, w Nikopolis, w Troadzie.
Dopiero później Paweł poniósł śmierć męczeńską w Rzymie wraz z Piotrem?
Najprawdopodobniej tak. Jak powiedziałem, jest to jednak szeroki temat, którego Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich nie porusza. Wracając do Pisma Świętego Łukasza, chciałbym, żebyśmy dzisiaj powiedzieli kilka słów o tym, jak autor Dziejów Apostolskich prezentuje w swojej księdze Pawła Apostoła. Bo to jest obraz bardzo specyficzny, ważne, aby to zauważyć. Trzeba też odpowiedzieć na pytanie, jak ten obraz ma się do tego, co wiemy o Pawle z innych źródeł, przede wszystkim z jego listów.
Co jest więc charakterystycznego w prezentacji osoby Pawła w Dziejach Apostolskich?
No najpierw trzeba zaznaczyć, że posiadamy dwa główne źródła pozwalające nam poznać osobę i działalność Pawła Apostoła. Są to jego listy oraz Dzieje Apostolskie. Z historycznego punktu widzenia pierwszeństwo dajemy listom, gdyż są bezpośrednim świadectwem, wyszły spod ręki samego apostoła. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich też mówi o Pawle dużo, przekazuje nam niezwykle cenne informacje co do jego osoby i działalności, ale jest to już obraz o innym charakterze. Byśmy powiedzieli nieco wygładzony, wyidealizowany. Dzieje się tak z prostej przyczyny, że Łukasz pisze swoje dzieło już po śmierci Pawła, z pewnej perspektywy. A jest to perspektywa chrześcijan, którzy widzą w Pawle 20 lat po jego śmierci już pewien ideał apostoła, niemal bez skazy. Na to nakłada się teologiczna wizja Łukasza, który chce ukazać apostołów, zarówno Piotra, jak i Pawła, jako doskonałych naśladowców Chrystusa. I to wszystko wpływa na to, że obraz Pawła, jaki odnajdujemy w dziejach, różni się nieco od tego, jaki widzimy w jego listach.
Jak więc dzieje apostolskie portretują Pawła?
Tak jak powiedziałem, ten obraz jest od początku do końca pozytywny. Można powiedzieć niemal idealny. Paweł w dziejach jest prawdziwym bohaterem ewangelizacji, mężem Bożym w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest więc najpierw ukazany jako cudotwórca. Ten, który sprawia, że mag Elimas staje się niewidomy, uzdrawia kalekę w Listrze. Kiedy w tym samym mieście zostaje nieomal zabity przez ukamienowanie, podnosi się i kontynuuje swą misję. Według relacji dziejów do uzdrowienia kogoś czy wypędzenia złego ducha nie potrzeba nawet dotknięcia Pawłowej ręki, ale wystarcza kontakt z chustami czy przepaskami, które on wcześniej nosił. Zauważmy, że Paweł jest tym, któremu nie szkodzi ukąszenie przez żmiję w czasie pobytu na Malcie. Przywraca on nawet do życia Eutycha zasypiającego, wypadającego w Troadzie przez okno. Co ciekawe, sam Paweł natomiast w listach mówi tylko raz o swoich zdolnościach cudotwórczych. Pisze o znakach, cudach i przejawach mocy, które były dowodami jego apostolstwa, tak w drugim liście do Koryntian. Generalnie z listów wynika, że jego osiągnięcia w tej dziedzinie były tak niewielkie, że przeciwnicy w ogóle zaprzeczali jego predyspozycjom w tej materii. Co ciekawe, sam Paweł nie widzi w cudotwórczych zdolnościach jakby istoty apostolatu, a nawet sposobu na przezwyciężenie jakichś trudności.
Co jeszcze podkreśla Łukasz, mówiąc o osobie Pawła?
To są znów te cechy, które pozwalają ukazać Pawła w jak najbardziej pozytywnym świetle. Na przykład Łukasz też przedstawia Pawła jako wyśmienitego mówcę. Widzimy w dziejach, że oskarżyciele apostoła są na przykład zmuszeni do wezwania pomocy retora, niejakiego Tertulosa, aby go zwyciężyć. Paweł też jak zawodowy mówca, uciszający tłum podniesieniem ręki, z wielką elokwencją, przemawia do Żydów, do pogan, do rządzących, do filozofów i nigdy nie brak mu słów. I znowu, co niezwykłe, Paweł, którego obraz dostarczają nam listy, jak sam przyznaje, był wszystkim tylko nie mistrzem improwizowanej mowy. Sam o sobie mówi, że jest słaby w mowie, a jego przeciwnicy wydają o nim taką opinię, że jego mowa nic nie znaczy. Warto też zauważyć w dziejach, że dla Łukasza Paweł jest takim herosem apostolstwa, głównym bohaterem. A w swoich własnych oczach Paweł natomiast z pewnością takim bohaterem nie był. W dziejach od momentu, kiedy Paweł wyrusza z Antiochii, aby głosić Ewangelię, jest postacią dominującą. Jest zawsze pewny siebie, zawsze odnosi zwycięstwo. A w swoich listach natomiast przekazuje taki obraz, że jest ofiarą wewnętrznych, zewnętrznych walk. Mówi znowuż w drugim liście do Koryntian. Zewsząd walki, wewnątrz obawy. Wyznaje, że brak mu stanowczości, pewności siebie wobec wrogów, którzy właśnie siali niepokój, chociażby w gminie w Koryncie.
Gdy widzimy sposób prezentacji Pawła przez Łukasza, a z drugiej strony ten obraz płynący z Pawłowych listów, musimy zapytać, jaki więc był Paweł jako człowiek?
To jest rzeczywiście niezwykle ciekawe pytanie. Jakim człowiekiem był Paweł? Jak myślał, jak żył, jak reagował, jaki miał charakter, jaki był jego stosunek do świata, do innych ludzi? Odpowiadając na to pytanie, możemy przyjąć taką metodę, żeby posuwać się jakby od zewnątrz ku wnętrzu.
Jaki więc był zewnętrzny wygląd Pawła? Czy wiemy coś na ten temat?
Jeśli chodzi o zewnętrzny wygląd Pawła, to możemy powiedzieć, że jesteśmy w tej samej sytuacji, co chrześcijanie z Kolosów czy z Laodycei, którzy nigdy nie widzieli go osobiście. Czy jesteśmy podobni do niejakiego Onezyfora i jego rodziny z legendarnego apokryfu w dziejach Pawła i Tekli, którzy chcą Pawłowi wyjść na spotkanie, aby go pozdrowić. Jest powiedziane, że nigdy go nie spotkali, ponieważ nigdy go nie widzieli w ciele, lecz tylko w duchu. Niemniej ten Onezyfor otrzymał od Tytusa opis Pawła, który brzmi następująco. Paweł to mężczyzna niewysokiego wzrostu, z łysiną i krzywymi nogami, szlachetnej postawy, dobrze zarysowanymi brwiami i mało wydatnym nosem. Niezwykle miły w obejściu. Raz wydawał się człowiekiem, raz wydawał się mieć twarz anioła. Taką prezentację właśnie Pawła znajdujemy w Dziejach Pawła i Tekli na apokryfie. Mimo że ten opis nie może sobie rościć tak pretensji do prawdy historycznej, wydaje się, że został dobrze zrobiony. Gotowi byliśmy przyjąć z niego takie szczegóły jak niewysoki wzrost, uprzejmość, która była dla Pawła charakterystyczna. Na pewno fizycznym obciążeniem Pawła była jego skłonność do chorób, jak wynika przede wszystkim z jego listów. Zapewne nie był olbrzymem. Zauważyć trzeba, że on, który w swych listach względnie mało poświęca uwagi swoim osobistym sprawom, to wiele razy mówi właśnie o swojej chorobie. Musiała być ona dla niego uciążliwa przy pracy, może niekiedy nawet bardzo. Nie mógł tej choroby ukryć przed kościołami, dlatego też o niej mówi. Odczuwa ją jako oścień dla ciała i policzkowanie przez anioła szatana, z czego wynikałoby, że choroba ta sprawiała mu dolegliwości fizyczne. I tutaj właśnie natrafiamy na jedną z pierwszych niezrozumiałych sprzeczności, jakim naznaczona jest osobowość Pawła. Bo mimo tych uciążliwości, mimo swojej choroby, dokonuje rzeczy nieprawdopodobnych. Wystarczy pomyśleć o długich trasach, które w większej części przemierzał pieszo. Trasach niezwykle uciążliwych, które prowadziły przez dzikie, strome góry, jak na przykład płaskowyż Likaonii czy Kapadocji, Galacji, albo przez bezludne, pustynne okolice, w których czyhały na niego niebezpieczeństwa różne. Jeśli zliczymy poszczególne etapy, otrzymamy setki kilometrów odległości, tysiące. Podczas tych morskich podróży między Grecją, Azją, Syrią zaznał także niebezpieczeństw ze strony morza. Raz przeżył, wiemy, zatonięcie statku. Przez cały dzień i noc, być może uczepiony deski z okrętu, unosił się na wodzie. Sprzeczności charakteryzują go również w jego wystąpieniach wobec ludzi. Właśnie jego przeciwnicy zarzucali mu, że bezpośrednio wobec ludzi jest pokorny, natomiast na odległość okazuje surowość. Że jego listy są groźne i nieubłagane, on sam natomiast okazuje się słaby, a jego słowa nieznaczące. A więc akceptowano porywający ton jego listów, ale krytykowano jego przemówienia i kazania. Te krytyki musiały mieć jakiś punkt zaczepienia. Z dysput z oponentami, szczególnie w Koryncie, wychodził niekiedy pokonany. Także i to doświadczenie nie zostało mu oszczędzone. Można by przypuszczać, że tam, gdzie chodziło o jego własną osobę, Paweł okazywał dużo rezerwy, może nawet sprawiał wrażenie nieśmiałego. Gdy tak postępuje, nazywa siebie szaleńcem. W ten sposób daje do zrozumienia, jak bardzo nie odpowiadało mu, czy wręcz obce mu było takie postępowanie. Był jednak świadomy swej mocy wtedy, gdy głosił Ewangelię, reprezentował sprawę swego Pana.
Możemy więc powiedzieć, że charakterystyczne dla niego jest to napięcie. Z jednej strony jest Pawłowa słabość, skromność, pokora, a z drugiej moc Boga, która przez niego działa.
W tym napięciu pomiędzy jego osobistą rezerwą i wielkością misji chyba właśnie najwyraźniej ukazuje się Paweł jako człowiek. Jedno i drugie zresztą wyczuwa się w jego listach. Wystarczy zauważyć, z jaką delikatnością, bojaźliwie niemal, w liście do Rzymian przedstawia się nieznanemu sobie kościołowi. Jeszcze pod koniec swych obszernych wywodów mówi: a może niekiedy w tym liście zbyt śmiało się wyraziłem. Koryntianom z kolei wyznaje: i stanąłem przed wami w słabości, i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. Z drugiej strony wie jednak, że gdy przybędzie do Rzymu, przyjdzie tam w imieniu Chrystusa. W Koryncie jest gotów ukarać wszelkie nieposłuszeństwo. Daje dowody, że jest apostołem. jeśli chcemy się dowiedzieć, z jaką ostrością jest zdolny występować wobec swych przeciwników, jak potrafi nawet zagrozić im anatemą, wyłączeniem z Kościoła, to wystarczy choćby zajrzeć do listu do Galatów.
Widać tu człowieka bardzo emocjonalnego.
Paweł rzeczywiście nie obawia się mówić o swoich uczuciach też. I niekiedy czyni to w sposób bardzo gwałtowny. Mogłoby to odpowiadać typowi człowieka mieszkającego w basenie Morza Śródziemnego, ale też to jest jakiś wgląd właśnie w naturę Pawła, człowieka. Na przykład, kiedy relacje z Kościołem Koryńskim się zerwały, wtedy napisał im list, będąc w wielkiej rozterce, jak czytamy, ucisku serca, wśród wielu łez. Nosi Koryntian w swym sercu, czuje się z nimi związany na śmierć i życie. O powierzonych mu troszczy się jak ojciec, jak matka, mówi do nich jak do dzieci. Jego serdeczność widać szczególnie w jego stosunku do zbiegłego niewolnika Onezyma, za którym się wstawia i w sprawie którego pisze list do Filemona. Niektórzy nazywają ten list najbardziej osobistym spośród pism Pawła, które ukazuje jego wnętrze jako człowieka. Ten przypadek Onezyma, który ciężko zawinił wobec swego pana Filemona, porusza tak ojcowskie uczucia apostoła, który w starszym już wieku, gdy siedzi w więzieniu i dowiaduje się o pomocy świadczonej mu przez Onezyma, pisze: jego ci odsyłam, ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu.
Idźmy więc dalej. Jak Paweł jako człowiek odnosił się do innych? W swoich listach nigdzie nie wspomina o swoich rodzicach, rodzeństwie, krewnych.
Z Dziejów Apostolskich z 23 rozdziału dowiadujemy się, że Paweł miał w Jerozolimie siostrę i siostrzeńca. Oczywiście nie musiał mieć powodów do tego, żeby mówić o swojej rodzinie. Stąd należy zachować ostrożność przy wyciąganiu wniosków. Inna kwestia to jego stosunek do małżeństwa i rodziny. Sam był człowiekiem bezżennym. Wiemy, w pierwszym liście do Koryntian zaleca bezżenność. Pragnąłbym, pisze, aby wszyscy byli jak i ja sam. Taka postawa oczywiście wynika także z oczekiwania rychłego końca świata, paruzji. Ale przede wszystkim służył temu, aby mógł w wolności oddawać się ewangelizacji, oddawać się Kościołowi. Co ciekawe, nic nie wskazuje na to, żeby przed swym powołaniem na apostoła Paweł miał żonę, choć dla Żyda było to raczej coś niezwykłego. Trudno wyjaśnić, jakie były przyczyny tej bezżenności Pawła, zanim powołał go Chrystus. Ale jest pewne, że jeżeli Paweł został bezżenny, jeśli odpowiadało to jego życiowym planom, to nie czynił tego z pogardy, negowania małżeństwa czy fałszywie pojmowanej ascezy, wyrzeczenia.
Ale Paweł był też człowiekiem wielkiej ascezy.
Oczywiście Paweł był człowiekiem wielkiej ascezy, ale nie wyrzeczenie było celem samym w sobie. Najważniejszy był Bóg, wzrost jego łaski, głoszenie Ewangelii. Z całą pewnością apostoł nakładał sobie w swoim życiu rozmaite ograniczenia. Na przykład przyrównuje siebie do biegacza na stadionie, do pięściarza, który nie rozdaje ciosów w próżnię. Mówi, że poskramia swoje ciało i bierze je w niewolę, że pędzi, wytęża siły, biegnąc po nagrodę zwycięzcy, zapominając o wszystkim, co za nim. Jego człowiek zewnętrzny niszczeje, ale w tym wszystkim żyje łaską. Ale wszystkie jego wysiłki, te osobiste, zmierzają do jednego, do pozyskiwania ludzi dla Chrystusa.
Wspominając w poprzednich audycjach współpracowników Pawła, podkreślaliśmy, że mimo niezwykle mocnej osobowości, apostoł narodów nie był indywidualistą.
Możemy widzieć w Pawle indywidualistę, jeśli chodzi o oryginalność jego myślenia, niezależność jego decyzji, ambicje kierownicze. W żadnym jednak razie nie wolno tworzyć sobie obrazu Pawła jako człowieka zamkniętego w sobie. Przeciwnie, on szukał ludzi. Był gotów do dzielenia się wszystkim. Pracował, ewangelizował razem z innymi. Umiał nawiązywać przyjaźnie. Zakładał kościoły, gromadził wokół siebie dużą liczbę współpracowników. W zespole zawsze pełnił rolę kierowniczą. Można przypuszczać, że liczni jego współpracownicy, może nawet większość, byli od niego młodsi. do Tymoteusza, najwierniejszego spośród nich, ma stosunek, widzimy, czysto ojcowski, ale potrafi jednak przyjmować także posługi. Bo na przykład w ostatnim rozdziale listu do Rzymian o matce Rufusa mówi, że matką okazała się również jemu. Pryskę i Akwilę wychwala z wdzięcznością za to, że nadstawiali karku za jego życie. Ten właśnie rozdział jest wspaniałym świadectwem jego umiejętności zawiązania więzów przyjaźni.
Wspomnijmy kolejną charakterystyczną cechę Pawła. Był ukształtowany przez środowisko miejskie.
No tak, Paweł, możemy powiedzieć, jest mieszczuchem w dobrym sensie tego słowa. Nie tylko, że urodził się w jednym ze znaczniejszych miast starożytności, w Tarsie, ale stale żył i działał w miastach. Tars i Jerozolima to miasta jego młodości. Damaszek, Antiochia, Efes, miasta Grecji to właśnie miasta jego działalności apostolskiej. Rzym jest miejscem jego śmierci. Przebywanie w miastach jest niewątpliwie związane z jego misją, ale nie można tego odłączyć od życiowego środowiska Pawła. Jego osobowość człowieka z miasta potwierdza także język, jakim się posługuje, zwłaszcza używane przez niego obrazy. Co prawda niekiedy posługuje się tym słownictwem związanym ze wsią, no, mówi o oliwce, o sadzeniu, ale na pierwszym miejscu wysuwa się zdecydowanie terminologia miejska. Sport i stadion, trybunał i sądownictwo, teatr, architektura, rzemiosło, handel, to jest jego świat. Zauważmy, że w swym obrazowym języku Paweł różni się od Jezusa, który w wielu swoich obrazach, przypowieściach ukazuje się związany z przyrodą, człowiekiem ze środowiska wiejskiego.
Mówiąc o osobie Pawła, o tym, co ukształtowało i charakteryzowało jego osobę, nie możemy na koniec pominąć sprawy niezwykle ważnej. Z jednej strony Paweł jest Żydem, z drugiej jest, jak to sam ujął, wszystkim dla wszystkich.
Był on Żydem i w pewnym sensie pozostał nim także jako chrześcijanin. Jego żydowskie pochodzenie można było prawdopodobnie rozpoznać również z jego cech zewnętrznych. I robił wszystko, żeby dla Ewangelii pozyskać także swoich rodaków. Nawet pisze w Rzymian, że dla swych braci chciałby nawet być pod klątwą, byleby oni poznali Chrystusa. Ale z drugiej strony jest też obywatelem świata, dla wszystkich otwartym, wobec wszystkich zobowiązanym. Pisze, że dla Żydów chciałby być jak Żyd, dla uwolnionych z prawa jako niepodlegający prawu. Od młodych lat żył w tych dwóch światach, w dwóch kulturach. I z racji samej takiej formacji był zdolny sobie te rzeczy jakby przyswoić, przystosować się, zasymilować. Z jednej strony żyje Biblią, ale też unika filozofii, chociaż ją zna. Podpatrzył niejedno u retorów, ale retoryki nie wyuczył się w szkole, on nią oddychał. Zachowuje przy tym pewien dystans wobec świata.
Możemy powiedzieć, że to seria napięć i przeciwieństw, które ostatecznie dzięki Duchowi Świętemu tworzą harmonię.
Tak rzeczywiście można by scharakteryzować Pawła, jeszcze długo o nim mówić. Materiału takich rozważań nam nie brakuje. Jak zawsze zachęcam naszych słuchaczy do lektury, rozważania ksiąg biblijnych. Warto też sięgnąć po książki dotyczące osoby Pawła Apostoła. Na szczęście mamy w języku polskim doskonałe pozycje na ten temat. Na przykład książkę księdza profesora Waldemara Rakocego pod tytułem Rozmowy z Pawłem z Tarsu, czy książkę niemieckiego słynnego uczonego Joachima Gnilki Paweł z Tarsu.
Na koniec jeszcze konkursowe pytanie. Kto z rodziny Pawła wymieniony jest w Dziejach Apostolskich? Odpowiedzi prosimy przesyłać na nasz adres mailowy bądź też listownie na adres Studium Biblijnego w Tarnowie, Plac Katedralny 6. Dziękuję księdzu doktorowi Robertowi Głuchowskiemu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do słuchania innych audycji radiowo-internetowego Studium Biblijnego.
Dziękuję i do usłyszenia. Szczęść Boże.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne.